Tomasz Misiak, zapraszam bardzo serdecznie na dzisiejszą rozmowę. Pan Adam Urbaniak, przewodniczący Rady Miasta, jest dzisiaj naszym gościem. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
Korzystał pan z dobrodziejstw winobraniowych?
Na razie jeszcze nie.
Na razie jeszcze nie. Nie.
Często jakoś recenzuję winobranie. No z racji funkcji już parę lat tym radnym
nawet
jestem.
Wypadałoby.
Te pytania padają przy okazji winobrania zawsze. Więc powtarzam się już, może mam wrażenie, ale może słuchacze to
opowiem panu,
że słyszą. To znaczy, że o ile program winobraniowy uważam, że jest naprawdę ciekawy, interesujący w warstwie
bogaty.
Tej artystycznej, choć możemy się kłócić co do niektórych wykonawców, no ale na przykład dla Oce myślę, że to będzie naprawdę
dzisiaj Messiah, więc też trochę taki inny koncert.
To asortyment oferowanych produktów w moim przekonaniu od lat się nie zmienia, ja nie mam tam czego szukać, więc nawet się nie denerwuję, bo jest ciasno.
Powiem panu, że rozbawił mnie wczoraj, notabene były pański kolega partyjny, pan Stanisław Iwan był tutaj naszym gościem, oczywiście rozmawialiśmy przede wszystkim o biznesie, ale kiedy zapytałem o winobranie, pan Stanisław mówi, nie, obowiązki, nie miałem czasu, byłem tylko na koncercie jednym takim, na tym, na tamtym, na winnicach gdzieś, ja nie zdążyłem tyle rzeczy zrobić, które zrobił pan Stanisław Iwan, mówiąc, że nie miał czasu na to, żeby się wybrać na winobranie, więc można i w ten sposób.
Jaki z tego wniosek, że z pewnością znaczna część mieszkańców naszego miasta korzysta z tego okresu? Ponoć dyskoteka dorosłego człowieka w pierwszy dzień się cieszyła wyjątkową popularnością. No i odpłukać tfu przez lewe ramię. Pogoda wyjątkowo dopisuje i dopisze według prognoz, ponieważ jak pomyślimy o tym, co było w zeszłym roku, no to czas na rewanż, jeśli chodzi
ciekaw
o...
Ciekaw jestem, czy kupcy będą narzekać ostatecznie, bo kupcy zawsze narzekają. Kiedy leje, no to mają większe powody do narzekania. Zastanawiało mnie właśnie to, czy w tym roku na koniec winobrania też powiedzą, nie, to się w ogóle nie kalkuluje jechać z drugiego końca Polski, nic się tu nie sprzedaje.
Jeśli ktoś przyjechał z kapeluszami przeciwsłonecznymi i z wachlarzami, to trafi. No, inny prawdopodobnie z kurtkami, skórzanymi mniej.
Ciekawostką jest to, co powiedział tutaj Marcin Wiśniewski, od 10 lat Bachus, w naszym mieście. On mówi, że zielonogórzanie winobranie traktują w ten sposób, że jeśli się wybierają, to ewentualnie na korowód, chociaż nie zawsze. Najczęściej nie wiedzą, kiedy on jest, co ciekawe. To idą na początek, na otwarcie winobrania i mówią, zjadłem, przeszedłem się, zobaczyłem Bachusa, odhaczone, dziękujemy serdecznie. Teraz deptak niech odwiedzają ci, którzy są przyjezdnymi i tych ludzi rzeczywiście jest mnóstwo na deptak.
Też tak myślę, że właśnie po pierwsze, no nie ma co generalizować, dlatego że są też i tacy, którzy zanurzają się w
oczywiście.
Te winobranie dzień w dzień, prawda, i żałują, że trwa tylko tydzień. Z definicji impreza miasta jest po to, żeby też nasze miasto promować i po to właśnie jest ona też organizowana, aby dotrzeć nie tylko do mieszkańców Zielonej Góry, ale i gości. I tu dobrze, że jest ten feedback taki na to, że jest to jakaś atrakcja. Dopowiem może, bo póki co jeszcze nie jest jakaś informacja specjalnie przekazywana przez media, że przy okazji winobrania po raz drugi, po właściwie parunastu latach przerwy, odbywa się w Zielonej Górze konwent przewodniczących rad miast wojewódzkich. To jest takie ciało funkcjonujące już od parunastu lat.
Medialnie trochę mało atrakcyjne, może dlatego.
Słucham?
Medialnie może mało atrakcyjne.
Nazwa.
Tak.
No ale to też dlatego chcieliśmy zaprosić tych naszych gości, no, przewodniczących wszystkich tych największych miast w Polsce, którzy stawią się tak myślimy w pełnej liczbie, za wyjątkiem przewodniczącego Rady Miasta Torunia, który ma akurat sesję i bardzo przepraszał. Nie wiem, czy w podtekście nie chodziło o rewanż 11 września. I nie wiem jeszcze, co z przewodniczącym Rady Miasta Gorzowa. W każdym razie też liczymy na to, że przy tej okazji pokażemy i winobranie, i Zieloną Górę. No osobom, które w tych swoich środowiskach też mają jakąś tam funkcję, pewnie opiniodawczą, po to, żeby właśnie tą Zieloną Górą pokazać. No po to właśnie
myślę, że jest
było.
Następna istotna sprawa, bo jeśli mówi się bardzo często, że należy czerpać garściami z rozwiązań różnej maści, które stosowane są w innych miastach, widzę, nie wiem, regulamin konsultacji społecznych, tak, budżet obywatelski i tak dalej, no to tutaj macie pole do wymiany, ale przecież w większości miast w Polsce też organizowane są jakieś dni miast, więc jeśli oni podpatrzą sobie coś winobraniowego, nie sądzę, żeby ktoś się nagle szarpnął na takie dziewięciodniowe święto gdzieś w innym mieście, ale...
Nie ukrywam, że tak może być, aczkolwiek też nie wiem, czy raczej nie będzie to w drugą stronę, że ja myślę, że my możemy czerpać tego typu wiedzę, nowe pomysły, chociażby z imprez w Gdańsku, no bo tam są te obchody święta wyjątkowo z rozmachem prowadzone. Myślę, że podobnie jest w Krakowie. Dopowiem, że tutaj jakby to winobranie pojawi nam się przy okazji, to znaczy to jest dobry czas na to, żeby nasze miasto odwiedzić, stąd terminarz, ale tematyką jest połączenie miasta z gminą, ponieważ przy tych spotkaniach przy okazji konwentu wywoływało to bardzo duże zainteresowanie. To nie jest tak, że tylko Zielona Góra nie mogła się poukładać z tym tak zwanym obwarzankiem, że się mogła, tylko czy można było...
Ostatnio chyba Opole się łączyło, ale tam trochę inaczej to poszło, bo zostało to zrobione decyzją administracyjną. I, tak?
No to stracili bonusa, prawda? Czyli to
ale tam się rozbija rzecz o pieniądze, bo jeśli się nie mylę, koło nich budują elektrownie, tak? W gminie wiadomo, że elektrownia, miejsca pracy, CIT-y, inne rzeczy, bonus sam się pojawi.
Z siebie się zrobi, tak jest. Ale wzbudza to duże zainteresowanie kolegów z Rzeszowa, z Białegostoku i ta tematyka właśnie będzie przedstawiona, więc o tym będziemy rozmawiać, a oczywiście też przy okazji winobranie.
No i zobaczymy, może też uda wam się o monitoringu porozmawiać, bo ten temat w Zielonej Górze wraca jak bumerang. Okazuje się, że no, czasami można coś zgrabnie ująć w słowa i włożyć monitoring tam, gdzie go teoretycznie nie planowano. Mówię o inwestycjach rewitalizacyjnych, tak zwanych. Okazuje się, że będzie można na początek zainstalować monitoring w tych miejscach, które zostaną zrewitalizowane. No, oczywiście po to, aby wszystko było tam w porządku i można było mieć nadzór nad tym, czy ktoś tego nie niszczy. Ale jeśli powstaje tego rodzaju monitoring i rozumiem docelowo centrum monitoringu w tym wypadku ma być usytuowane tam, gdzie urzęduje sztab kryzysowy, czyli na Kasprowicza, to pewnie będzie można ten monitoring rozszerzać. Myśli pan, że to jest dobra rzecz, czy pan jest raczej przeciwnikiem tego rodzaju rozwiązań? Kamera wszędzie patrzy na nas czujnym okiem.
Są takie też oświadczenia bardziej o charakterze ideologicznym wielu osób związanych właśnie z utratą jednak prywatności, to właściwie na własne życzenie. Pomimo tego, że jeszcze parę dziesiąt lat temu torturowano ludzi, żeby zdradzali swoje sekrety, czy mówili o swoim życiu prywatnym. Tak teraz mam wrażenie, że sami to robimy, licząc na, nie wiem, poklask, zainteresowanie innych.
No to widać choćby w mediach społecznościowych. Tam.
Natomiast przy okazji monitoringu wydaje mi się, że trzeba jednak wyważyć te dobra, które naruszamy, czyli jednak to prawo do prywatności, kosztem dobra, które chcemy chronić, czyli jednak ład, porządek, troskę o dobro wspólne. I o ile gdyby te kamery były umieszczane w takich miejscach rzeczywiście miru domowego...
No to jest problem, miejsca, tak? Chyba, że ktoś się sam na to decyduje.
Tak, to oczywiście jest wykluczone. Natomiast my mówimy o miejscach publicznych, gdzie mamy prawo oczekiwać od każdego prawidłowego, właściwego zachowania. No i też musimy wyposażyć się w narzędzia, aby te ewentualne odstępstwa od tych norm piętnować, ścigać, karać. Więc wydaje mi się, że monitoring jako instytucja taka ochrony prewencji, też nam czasami prewencji kryminalnej, bo przecież to nie chodzi tylko o to, że będziemy łapali tego, kto tam z sprayem nową elewację zamaluje, bo chodzi przecież, no jest oczywistą, że jeżeli kamera filmuje ścianę, to prawdopodobnie również i ulicę koło niej. To prawdopodobnie powinno wpłynąć na zmniejszenie ewentualnych, nie wiem, kradzieży.
Tak się wszystkim wydaje.
Natomiast Boże, ja nie wiem, i tak dalej.
Nie widziałem statystyk takich aktualnych, bo z drugiej strony też jak ktoś mówi, że to gdzieś wkracza w jego sferę prywatności, to mam wrażenie, że w tych czasach ta strefa się troszeczkę przesunęła, bo właściwie w tej chwili, biorąc pod uwagę nowinki techniczne, tak, jakich ludzie używają, nigdy nie wiemy, kiedy jesteśmy nagrywani, czy jesteśmy nagrywani, nie mówię już o komórkach, którymi możemy nagrać wszystko, przecież ludzie używają narzędzia zwanego Google Glass, więc równie dobrze moglibyśmy i ja i pan w tej chwili mieć mikrokamerę zamontowaną w okularach i na zawołanie robić komuś zdjęcie, czy kogoś nagrywać. No, tych rozwiązań jest dużo. Myślę, że ludzie też coraz bardziej przyzwyczajają się do wszechobecności kamer.
I myślę, że gdybyśmy zapytali mieszkańców Zielonej Góry, to większość jednak będzie będzie pozytywnie nastawiona do monitorowania chociażby właśnie Śródmieścia ze względu na bezpieczeństwo. Przecież to nie trzeba specjalnie sięgać do nie wiadomo jak
wyszukanych
starych, nie wiadomo jak współczesnych filmów, ale przecież wiele zagadek rozwiązywano właśnie w ten sposób, że weryfikowano nagrania monitoringu, no a już bardziej poważne takie sprawy, zdarzenia kryminalne w naszym kraju, chociażby porwania, gdzie jednak ten monitoring pozwala chociażby ustalić ewentualnie tożsamość sprawcy i tak dalej, i tak dalej.
No popatrzmy, jaką furorę zrobiły kamerki w samochodach, tak? Których kierowcy używają bardzo często i one niejednokrotnie też...
wykazania prawidłowości bądź nieprawidłowości tego, kto jest tam uczestnikiem.
A taki film może być dowodem w sądzie? Nie byłem pewien, pana jako prawnika zapytam. Taki film, nagrywam kamerką, nie wiem, ktoś zrobił coś złego.
Zdania są podzielone i ja, jeśli mogę, to wolałbym wypowiedzieć się w branży, na której się znam, czyli w branży cywilnej, nie karnej. Mhm. Dowodem może być wszystko. Jest owszem taka transponowana sprawa amerykańskiego, teoria zakazu dowodu z zatrutego źródła, a nagrywać bez wiedzy innej osoby nie wolno. Natomiast przyjęto rozwiązanie w tej chwili kompromisowe, bo sam wykorzystałem kilka razy w postępowaniu sądowym nagrania. Jeżeli ja byłem uczestnikiem tego nagrania,
to
mam prawo je wykorzystać i sądy w oparciu o takie dowody wydają rozstrzygnięcia. I tutaj nie ma już większych wątpliwości.
Nie, powiem szczerze, że sam nie byłem pewien, jakoś nie zgłębiałem tematu, ale widzę, że kierowcy mają, policja niejednokrotnie karała kogoś mandatem karnym, tak? Za
motocykliści przede wszystkim, bo oni rzeczywiście są wyjątkowo narażeni. Bardziej niż kierowcy samochodów.
Nie wiem, czy zwrócił pan uwagę, co motocykliści sobie sami wymyślili dla bezpieczeństwa własnego. Furorę w środowiskach motocyklistów robiły kamizelki odblaskowe, zielone, z napisami Polska na przykład, które z daleka wyglądają jak policja. I pewnie nie tylko pan. Wiem, że widziałem też takie, to w Policach były produkowane, mała napis gmina i wielki police w tym wypadku.
I jeszcze
ciekawiej to wyglądało, więc motocykliści też się zabezpieczają. Uciekliśmy zupełnie od miasta kosztem takich rzeczy związanych z bezpieczeństwem. To jeszcze chciałbym poznać pańskie zdanie na temat ewentualnej przebudowy Westerplatte. Dużo się mówiło na ten temat. Są tacy, którzy mówią, nie powinno być tam zatok autobusowych, za to więcej chodnika, dobra ścieżka rowerowa. Niektórzy mówią więcej miejsc parkingowych, inni mówią mniej miejsc parkingowych. No tych rozwiązań jest tutaj wiele, pewnie jeszcze długo nie poznamy ich ostatecznie. No, na razie ważą się losy tego, czy w ogóle dojdzie do tego remontu, który bez dwóch zdań jest potrzebny.
Na pewno w kontekście chociażby nawierzchni tej
drogi,
bo to od tego zaczniemy, że to jest jakby punkt wyjścia i priorytet podstawowy w tej inwestycji. Druga sprawa, życie mnie nauczyło, że jednak lepiej dyskutować nad czymś, bo teraz jak każdy chodzi, mówiąc szczerze, pewnymi bardzo takimi znacznymi ogólnikami, przedstawia swoją wizję tego właśnie modernizacji, nie remontu, no to my do żadnego ładu nie dojdziemy, czego przykładem była chociażby ostatnia, nie uroczysta, tylko zwyczajna sesja, gdzie rozpoczęto dyskusję na temat remontu Westerplatte, powstał poważny konflikt, jedni radni uważali, że właśnie ścieżki rowerowe, inni, że odbędzie się to kosztem parkingów. Suma summarum, tak skończyła się ta dyskusja na tym, no w ogólności chodzi o to, żeby było wygodnie dla rowerzystów i żeby nie odbyło się to kosztem parkingów, wszyscy się zgodzili.
Ale wie pan, że radni,
niech powstanie projekt.
Lubią sobie porozmawiać.
No tak, to prawda, ale jeśli będzie już projekt tej przebudowy, to będzie dokument, nad którym będzie można prowadzić właśnie rozmowy i ewentualne jakieś modyfikacje. To nie jest wykluczone, tak? No, rzadko który projektant ma jakby monopol na wiedzę i zrobi to rozwiązanie idealne. Ja uważam, że też, no nie łudźmy się, idealnego rozwiązania nie będzie nigdy, no, a wrócę do tego, co mówiłem na początku. No priorytetem to jest tam nawierzchnia. I myślę, że cokolwiek tam się nie wydarzy, to będzie lepiej niż jest.
Oczywiście, na dobrą sprawę, gdyby została tylko zmieniona nawierzchnia, to też nikt, myślę, nie płakałby nad rozlanym mlekiem, aczkolwiek mówiono by, że dobrze byłoby, żeby było inaczej to zrobione, chociaż no, wiele osób się zastanawia nad inną zupełnie kwestią. Czy jeśli wjedzie ciężki sprzęt na bohaterów Westerplatte, to nam miasto nie stanie w którymś momencie, bo specjalnych alternatyw drogowych nie ma w Zielonej Górze.
To jest problem każdego dużego miasta, czyli jakaś istotna ingerencja w te ciągi komunikacyjne takie podstawowe wywołuje pewne problemy. I tutaj chociażby Kraków, co przeżywał przez prawie rok w związku z SDM-em. Siostra moja mieszka w Krakowie, no to referowała, powiedzmy, problemy komunikacyjne.
Nie trzeba aż tak daleko szukać. Wyjazd. W Nowej Soli mieliśmy pół Nowej Soli rozkopanej, bo były tam robione poważne remonty drogowe.
No Międzyrzeżysz cały czas chyba.
Tak,
bo
cały czas. Oni permanentnie się remontują.
Nie wiem, co tam się dzieje. Na szczęście to jakby jest poza już moim zakresem kompetencji. Nie wiem, jest jakiś kłopot z komunikacją. I to będzie kłopot też w przypadku Westerplatte. Jest taka nadzieja we mnie siedli. Po pierwsze, jeśli się popatrzy jednak w ciągu dnia, to akurat ta ulica wbrew pozorom nie jest tak obciążona jak drogi równoległe, czyli tutaj Konstytucji Chrobrego.
Ten ruch się trochę inaczej.
Po drugie, no da się zrobić alternatywę w związku chociażby z ulicą Chopina, czyli to de facto sławna, niegdysiejsza, tyczona ulica aglomeracyjna. Po trzecie, no może jednak zakładkowo ten remont też się da wykonać po to, żeby całego odcinka ulicy Westerplatte.
Tym bardziej, że nie jest to aż tak wielka ulica. Jeśli przypomnieć sobie, jak remontowana była szosa kisielnicka, no tam co prawda jest czteropasmówka łącznie, tak? Bo mamy dwie jezdnie po dwa pasy, no ale tam się dało. Firma zrobiła to szybko. Nie wiem, czy dobrze, czy mniej dobrze, natomiast szybko i no, wielkich problemów tam nie było.
Innym przykładem to jest chyba Zjednoczenia, która też to był bardzo duży remont w bardzo istotnego ciągu komunikacyjnego w naszym mieście i też z kłopotami, bo sam tam parę razy utknąłem, no ale da się to zrobić tak, żeby te uciążliwości zminimalizować, a jak już tak porównujemy te dobra, o których mówiliśmy przy okazji monitoringu, to i tutaj myślę, że warto przecierpieć po to, żeby jednak ten ruch był i wygodniejszy, i bezpieczniejszy.
Wczoraj mieliśmy nadzwyczajną sesję Rady Miasta, ale sesję uroczystą, taką bardzo sympatyczną, myślę, że nie budzącą specjalnych emocji, chociaż spotkałem przed sesją jednego radnego, który nie zgadzał się z jednym z obywatelstw honorowych nadanych i powiedział chyba nawet, że się nie pojawi. Nie wiem ostatecznie, czy był na tej sesji.
Sprawdzę listę obecności.
I będzie można łatwo dojść do tego, kogo nie było. Natomiast no to jest rzecz zawsze wzruszająca, myślę, przede wszystkim dla tych, którzy odbierają nagrodę, tak? I zarówno honorowe obywatelstwo, no widać to było na twarzy chociażby pana Józefa Malskiego, chociaż biskup senior, no też widać było, że był wzruszony tym, że zostaje uhonorowany, chociaż podobnie cieszyli się ci, którzy dostają nagrodę kulturalną, tak?
No to jest, chociaż nie chciałbym wywoływać takiego przekonania komentarzami, które sam słyszę od innych osób o tym, jak Rada Zielonogórska się kłóci, spiera, są spory i swary, bo wydaje mi się, że owszem, w każdej wspólnocie takiej kolegialnej, która ma o czymś decydować, to musi dojść do kłótni od czasu do czasu, ale jak sięgnę pamięcią wstecz te paręnaście miesięcy w tej kadencji, to chyba jednak sytuacja się unormowała, jest więcej merytoryki niż pieniactwa i kłótni. Ale jednak taka sesja uroczysta to też jest pewien takie oczyszczenie organizmu, bo rzeczywiście, tak jak pan redaktor powiedział, jest to sesja uroczysta, a ten uroczysty charakter w ogóle nadaje Rada odrębną uchwałą. Jest to takie poczucie rzeczywiście tej wspólnoty, bo moim zdaniem honorowi obywatele to właśnie tą wspólnotę naszego miasta budują. To są przeróżne postacie od wielu, wielu lat. Przecież i...
No i artyści zasłużeni, tak, i sportowcy.
Artyści. Lech Wałęsa też jest przecież honorowym obywatelem. Z ostatnich przecież też pan profesor Peryt. Więc no, jest to jeden z elementów budowania tej wspólnoty samorządowej, co zresztą było podkreślane nawet wczoraj, bo ksiądz biskup senior w tym swoim przecież takim krótkim wystąpieniu, gdzie podkreślał rzeczywiście wyjątkowo skromność, że to no, on nie traktuje tego jak jakiegoś uhonorowania, bo nie tego szuka, ale myśli o Zielonej Górze, mimo że nie jest z urodzenia zielonogórzaninem, to po prostu wie, że to jest jego miejsce, że jemu zależy na tym miejscu i rzeczywiście tam, gdzie może, gdzie ma swoje kompetencje, możliwości, naszemu miastu pomagał i myślę, że będzie pomagał.
No to właśnie
trener Malski w ogóle krótki instruktaż pływania przeprowadził w czasie swojego wystąpienia. Ta historia z miską jest wyjątkowo ciekawa, może przybliżę słuchaczom. Można się nauczyć pływać w misce. Chodzi o to, żeby wypracować odruch zanurzania głowy do wody, wypuszczania tam powietrza, nabieraniu na powierzchnię. Jeśli to się opanuje, to już się właściwie umie pływać.
Tak, a trener Malski miał w swojej bogatej historii bardzo różne metody. Ja pamiętam, jak mnie uczył przezwyciężania lęku wysokości i na basenie na Wyspiańskiego z tej wieżyczki, która teoretycznie była nieczynna, ale jednak podczas nauk pływania od czasu do czasu była czynna, zrzucał dzieciaki do wody, tak żeby nauczyły się tego spadania. Nikomu nic się nie wydarzyło, na szczęście.
Ciekawe, co pan myślał wtedy.
Szczerze mówiąc, nie pamiętam, ale powiem panu, że nie jest dla mnie w tej chwili problemem wejście na wieżę, nie wiem, 10 czy 12 metrową i skoczenie z niej do wody. Nie wiem, czy to efekt tego, że właśnie wtedy Józef Malski wepchnął mnie, ale rzeczywiście tak było, a dużo jest w tym prawdy, co podkreślało wiele osób, że Józef Malski to legenda pływania i człowiek, który większość osób w tym mieście nauczył.
No liczba podana, 20 tysięcy osób
robi wrażenie.
Nauczonych pływania przez jedną osobę, no to jest naprawdę, to właściwie jest 1/4 Zielonej Góry jeszcze.
A synowie pana Malskiego uczyli kolejne osoby, no. Więc to jakby rozłożyć w rodzinie, to mają pewnie ze 30 kilka tysięcy.
2000 ratowników, którzy pozostało ratują, więc właściwie możemy pod tym kątem czuć się zabezpieczeni w Zielonej Górze.
No, sympatyczna bardzo sesja, widziałem to wzruszenie na twarzach. Podobała mi się też wypowiedź dyrektora teatru Roberta Czechowskiego, który został nagrodzony. Myślę, że dla niego to była ważna nagroda, no ze względu na to, co dzieje się w różnych miejscach, jeśli chodzi o teatr i politykę, która czasami do niego wkracza. Zresztą pan Robert Czechowski, jak wielu innych dyrektorów teatrów w Polsce, miał swoje zdanie na temat tego, co dzieje się w Teatrze Polskim. Nawet wybierał się tam solidaryzować się z byłym dyrektorem już w tej chwili. No, tak to wyglądało właśnie wczoraj.
No, ale myślę, że nas te kłopoty akurat tutaj nie powinny dosięgnąć. Tutaj dyrektor Czechowski z pewnością, znaczy tak jak ja to odbieram, stara się, żeby teatr funkcjonował w tej jakby perspektywie miejskiej w sposób taki mocno aktywny. Więc dla mnie takim chyba bardzo dobrym przejawem jego aktywności są te spotkania teatralne winobraniowe, które cieszą się wielką popularnością. Nie myślałem, że aż taką.
I to świetny spektakl, bo kiedy rozmawiałem tu z Robertem Czechowskim, no nie wypadało mi mu aż tak słodzić, natomiast Kaligula w jego reżyserii, naprawdę świetny spektakl, mimo że jest w języku niemieckim. Ale to też jest całkiem niezłe przeżycie.
Ja nie miałem okazji, ale dobre recenzje od widza, którego wysłałem tam.
I nawet jak ktoś nie zna niemieckiego i nie chciał mu się czytać napisów, to też może wejść w ten świat i posłuchać tego.
Natomiast tak już troszkę budując napięcie w kontekście winobrania, no bo tak pętlą wróćmy do tego punktu wyjścia. Co będzie na Korowodzie, ponieważ właśnie dyrektor Czechowski kolejny raz reżyseruje Korowód i tam słyszałem, że są bardzo poważne takie zamiary na zrobienie czegoś no, nietypowego. Powieje trochę taką sztuką współczesną. Hasło bodajże wszyscy jesteśmy z jednej gliny, która będzie przedstawiona w sposób ponoć bardzo realistyczny, więc będzie to też ciekawe.
No zobaczymy. Zapraszamy wszystkich na winobranie. Jeśli ktoś lubi popatrzeć na tą barwną kawalkadę, to o 12.
Sobota o 12. Nie w niedzielę.
Bo kiedyś. I niektórzy dalej myślą, że w niedzielę. W niedzielę już nie będzie Korowód.
Sobota 12 Korowód. Tak jest.
Adam Urbaniak, przewodniczący Rady Miasta, radny Platformy Obywatelskiej.
Dziękuję bardzo za zaproszenie. Dziękuję serdecznie. A Państwu życzę miłego dnia i miłego świętowania Dni Zielonej Góry.